Cześć, witamy w kolejnym odcinku Tydzień Zazur. No ja nazywam się Tomasz Wiśniewski.
Darek Porowski, witajcie.
I jak zwykle co tydzień, no prawie co tydzień może powiedzmy, ostatnio było trochę luźniej, no ale są wakacje, się zbliżają.
Tak, sezon ogórkowy.
Tak, ogórkowy, więc trochę się usprawiedliwiamy. No teraz zaczynamy od newsów. Dzisiaj w odróżnieniu od poprzednich odcinków zacznijmy od newsów.
IT and DevOps.
Dokładnie. Zapraszamy.
No i tak jak Tomek powiedział, dla odmiany zaczynamy od newsów IT and DevOps. Pierwszy news, jaki dla Was przygotowałem, to jest troszeczkę inne wydanie usługi Azure DevTest Lab. Okay. Scenariusz typowy dla Azure DevTest Labów to jest faktycznie provisioning maszyn wirtualnych z jakimś tam toolsetem deweloperskim, żeby robić jakieś testy albo przygotowywać środowiska deweloperskie, no jak sama nazwa wskazuje. Natomiast można to całe środowisko użyć podczas szkoleń.
Bardzo fajny scenariusz.
Tak, bardzo fajny scenariusz, czyli jak faktycznie maszyny wirtualne, które mogą być automatycznie prowizjonowane z jakimiś tam już narzędziami, z prekonfigurowaną infrastrukturą aplikacyjną, jak mogą być dostarczone, jak mogą być pulowane i jak mogą być używane tak naprawdę w scenariuszu dev-testowym. Tu jest nawet ładny taki rysunek, który pokazuje, tak, mamy różne komponenty, które gdzieś tam łączymy do jednej całości, tworzymy maszynki wirtualne dla naszych studentów, słuchaczy i tak dostarczamy. Takie maszyny wirtualne mogą być automatycznie wyłączone po jakimś tam czasie lub skasowane nawet. Jest tam sporo opcji, więc bardzo fajny scenariusz, żeby się zapoznać z DevTest Labem zupełnie w innych scenariuszach.
Jeden scenariusz też, który jest fajny w DevTest Labie, to są na przykład demo dla użytkowników. Też. Jeśli mamy jakąś aplikację, bo jedną z fajnych funkcjonalności w DevTest Labie jest automatyczne kasowanie takiej maszyny wirtualnej, więc jak nie chcemy o tym zapomnieć, można wystawić demo, użytkownik sobie korzysta i po miesiącu się sam kasuje.
Na przykład boom, tak.
I tak samo jest ze szkoleniem. Wiem, że szkolenie trwa tydzień, po tygodniu się automatycznie wszystko kasuje, nie trzeba nic robić.
Dokładnie.
Więc super.
Okej. Okay. Drugi news. Szablony ARMowe. Czyli
lubimy.
Tak, lubimy. Bardzo dostarczamy zasoby najróżniejsze za pośrednictwem szablonów ARMowych. Natomiast tu mamy taki combo scenariusz, zresztą bardzo ładny scenariusz, bardzo produkcyjny, który tak naprawdę podczas wdrażania aplikacji na infrastrukturę ażurową powinien tak naprawdę istnieć wszędzie. To jest dostarczenie jakiegokolwiek zasobu, natomiast przechowywanie wszelkich sekretów, certyfikatów i wszystkich danych związanych z bezpieczeństwem w jak najbezpieczniejszy sposób, czyli w Keyvolcie. Azure Keyvolt właśnie do tego służy. I tutaj jest natomiast scenariusz, bardzo DevOpsowy scenariusz, jak połączyć przechowywanie właśnie zasobów typu secret w Azure Keyvolcie, natomiast jak dostarczać później te sekrety podczas provisioningu jakiejś aplikacji lub zasobów do Azure, tak żeby były one razem używane. I tu mamy takie combo, zresztą jest podane, czyli zamiast na przykład podawać w parametrach użytkownika i hasło bezpośrednio plaintextem, zaszyjmy jako parametry ID do Keyvolta i w Keyvolcie będą te dane przechowywane. Następnie to wszystko niech się ładnie automatycznie połączy i z poziomu na przykład Visual Studio Team Services w procesie budowy jakiegoś tam pipeline'u wdrożeniowego niech się będzie to podkładało w ramach praktyki Configuration Management. Więc mamy takie combo, połączenie ARM template'ów, połączenie Keyvolta, połączenie procesu DevOpsowego za pomocą VSTS-a. Bardzo ładny, produkcyjny scenariusz, jak to wdrażać bezpiecznie różne sekrety. I trzeci news, jaki przygotowałem, tak, Microsoft
jest groźnie,
tak, open source i z naszej ręki, tak, czyli nie przez vendora, z naszej ręki został opublikowany szablon na Azure Marketplace, uwaga, z Jenkinsem. Tak, czyli jeżeli ktoś uparcie nie chce pobawić się moim ulubionym VSTS-em i bardzo chce używać sobie Jenkinsa, to absolutnie może, mamy do tego już gotowy szablon w Azure Marketplace, oparty jest o Ubuntu, czyli w tle działa faktycznie Ubuntu, provisioning, kilka kliknięć i mamy gotowe środowisko Jenkinsowe, które jest zresztą wspierane przez nas jak najbardziej. Do czego Jenkins będzie później wykorzystywany, czy do deploymentu na Azure, czy w jakichś innych scenariuszach, to już wszystko zależy.
Ale Jenkinsa też można połączyć z Twoim ulubionym VSTS-em.
Tak, można takie hybrydowe połączenie zrobić.
Do kompilacji, powiedzmy, do Continuous Integration wykorzystać Jenkins, a w deployment już robić dalej VSTS-a.
Tak, są takie scenariusze, jak najbardziej. No i z takich newsów IT DevOps, Tomku, to już wszystko.
I teraz czas na newsy deweloperskie. Okej, to przejdźmy do pierwszego newsu deweloperskiego. Azure CAD Team, Azure Customer Advisory Team, jak dobrze pamiętam pełną nazwę, jedną rzecz, którą robi, to jest wypuszczanie wzorców projektowych. I wypuścili aż 9 nowych fajnych wzorców projektowych. Tak, dużo. Więc dla deweloperów, którzy szukają jakiejś takiej referencyjnej architektury, jak pewne rzeczy powinny być budowane, jak można pewne rzeczy zestawić ze sobą różne usługi azurowe, no to pojawiły się właśnie tego typu dokumenty. Jeden z takich najciekawszych, myślę, i najpopularniejszych to są mikroserwisy. Tutaj mamy przykład właśnie obrazka pokazującego, jak taką aplikację mikroserwisową można stworzyć. Natomiast w tej liście tych patternów, które się pojawiły, wzorców, jest też dużo różnych innych wzorców. Na różne potrzeby, na różne wymagania można sobie tutaj zobaczyć, poczytać takie rysunki architektoniczne. I to jest zespół, który faktycznie z klientami naszymi, takimi topowymi pracuje. Klientami pracuje, więc oni wiedzą, co mówią, wiedzą, co robią. I jeśli polecają taką architekturę, to na pewno można z niej skorzystać. Ok, druga rzecz, monitorowanie. To znowu jeden z moich ulubionych wniosków w Azurze. Czyli Application Insights. Cały czas się rozwija, cały czas umożliwia lepsze monitorowanie aplikacji. No i pojawiło się parę fajnych rzeczy. Jedna z nich...
Przepraszam Tomko, od kiedy deweloper się interesuje monitorowaniem?
Bo można później w Application Insights założyć Work Item w VSTS-ie, żeby od razu naprawić buga, więc...
Dobrze.
Więc warto. Natomiast parę rzeczy fajnych się pojawiło. Jedna z nich to tak zwane workbooki, gdzie możemy stworzyć sobie taki, nazwijmy to pseudodokument w Azurze, gdzie mamy zestawienie różnych czartów, wykresów, informacji na temat naszej aplikacji, usługi, które później możemy spółdzielić pomiędzy ludzi. Dzięki czemu w łatwy sposób możemy dać dostęp do tego typu informacji. Wprowadziliśmy też lepszą wizualizację sesji użytkownika, bo bardzo często chcemy prześledzić, jak użytkownik chodzi po naszej stronie, więc polepszyliśmy tą wizualizację, a także wprowadziliśmy taki komponent lejka, myślę można to nazwać, gdzie widzimy na przykład, gdzie użytkownicy w cudzysłowie odpadali z naszej strony, tak? Czyli przechodzili jakiś tam proces, który sobie założyliśmy, powiedzmy zakupu, i okazuje się, że 70% osób odpada na jakimś elemencie, więc warto wtedy sprawdzić, być może strona jest błędna, być może coś jest źle zaprojektowane, więc tego typu informacje fajnie się teraz pojawiają też w Application
Insights. Czyli telemetria.
Telemetria, natomiast bardziej już taka biznesowa telemetria, tak bym to nazwał, że daje nam to jakiś wgląd w to, co się dzieje w aplikacji i to, co użytkownicy w niej robią. No i ostatnia rzecz, jaką przygotowaliśmy z newsów deweloperskich, no to znowu nasi koledzy, architekci w chmurze, znowu Michał Furmankiewicz, tym razem uczył się Azure Media Services albo wcześniej, robił aplikację czy rozwiązanie oparte o Azure Media Services, no i jak zwykle pisze o błędach i o problemach, jakie napotkał, żeby nie trzeba było się samemu na nie napotykać i można w bardzo łatwy sposób sobie to przeczytać i zobaczyć.
Tak, czyli jeżeli interesuje Was Azure Media Services, to przeczytać, nie popełniać tych samych błędów, zawsze będzie łatwiej i szybciej.
Więc Michał, super, dziękujemy za kolejny fajny post i polecamy do przeczytania dla wszystkich, którzy są zainteresowani Azure Media Services. No i z newsów deweloperskich szybkie trzy newsiki, ale bardzo wartościowe moim zdaniem. No i teraz czas na newsy wspólne. Okej, Darku, to pozwól, że znowu ja zacznę
Proszę.
Z pierwszym newsem. Pierwsza rzecz, jaka się pojawiła, to nowa wersja, tak bym na to spojrzał, serwis Health. Już do tej pory mamy też serwis Health w Azurze dostępny, czy to w portalu azurowym, tak, czy na stronie głównej. Jest. Natomiast teraz pojawia się nowa wersja tego serwis Health'a, bardziej spersonalizowana. O co chodzi? O to, że kiedy wejdziemy sobie na nasz portal azurowy, znajdziemy tam serwis Health i możemy zobaczyć informacje bardziej dedykowane dla naszych zasobów. Chodzi o to, żeby nie oglądać wszystkich, tak, jeśli mamy tylko wdrożenia w Europie, no to jak jest jakaś awaria w Azji, no to niekoniecznie musi nas to interesować. Bardzo też fajne rzeczy są takie, jak na przykład link do informacji o błędzie, który możemy w prosty sposób skopiować i na przykład do naszego jakiegoś wewnętrznego systemu raportowania błędów, problemów zdrowia aplikacji wrzucić. Jest też możliwość automatycznego wygenerowania na przykład PDF-a z informacją o błędzie, który tego PDF-a też możemy dalej udostępnić, jeśli nie możemy dać komuś dostępu do portalu azurowego. Więc dużo takich rzeczy można fajnie filtrować sobie, gdzie się pojawiają problemy w Azurze, stworzyć oczywiście też mapkę, więc bardzo dużo fajnych rzeczy i bardziej spersonalizowane informacje na temat problemów w Azurze się pojawiają.
Czyli więcej fajnie przejrzystej informacji.
Tak, mamy nadzieję, że nie często będziecie musieli korzystać z tego rozwiązania, natomiast jeśli już zajdzie taka potrzeba, no to na pewno w bardzo taki transparentny sposób można tutaj te wszystkie informacje zobaczyć.
Jasne. No to kolejny news wspólny, troszeczkę z innej strony. Też monitorowanie, ale takie monitorowanie bardziej, jak oszczędzać kasę w Microsoft Azure. To już epizod 5, które przygotował Michał Furmankiewicz. Znowu on.
Znowu Michał.
Tak, pozdrawiamy oczywiście Michała. I Michał opisał, tak jak wspomniałem, na blogu Architekci Chmury w ramach bloga Microsoft Developer, jak oszczędzać pieniądze. Nie ma co się skupiać dokładnie, radzę przeczytać, nie będę mówić, co dokładnie jest. Sugeruję też przeczytać poprzednie artykuły, bardzo fajnie pokazuje, jak optymalizować tak naprawdę wdrożenia na Azure, więc kolejny epizod już wylądował.
A można naprawdę dużo zaoszczędzić, można, korzystając z tych
porad. Poprawnie projektując usługi, jak najbardziej, tak. Zgadza się. No i kolejny newsik. To jest bardziej też w zasadzie dla wszystkich, i dla operations, i dla deweloperów, i dla DevOpsów, w zasadzie dla każdego. To jest news jednego z influencerów, Marka Grabarza, też pozdrawiamy. I co Marek tutaj nam proponuje? Otóż, jak podejść do kwestii standaryzacji nazewnictwa w zasobach Azure, co jest wbrew pozorom w produkcyjnych środowiskach bardzo ważną rzeczą, żeby się jakkolwiek odnaleźć. Mhm. Nieważne, jaki schemat wybierzecie, jeżeli chodzi o konwencje nazewnicze. Ważne, żeby było to standard, żeby było to przestrzegane i żebyście mogli się w tym odnaleźć. Czy to będzie jakiś numer katalogowy do zasobu gdzieś tam w Configuration Management w bazie CMDB, kompletnie nie ma znaczenia. Czy to będzie nazwa, która ma coś mówić, nie ma znaczenia, ma wam to po prostu coś mówić, ma być to jakoś skatalogowane. No i tutaj Marek opisał swoje podejście do nazywania zasobów, także w tym przypadku na przykład project name, później stage, location, resource type, description itd., itd. Oczywiście nie musicie iść jego drogą, możecie opracować swój własny. Są tu jeszcze jakieś komentarze ludzi, którzy też proponują własne konwencje nazewnicze. Co więcej, w ramach dokumentacji Azure'owej oficjalnej też jest dokument jeden, który mówi, jak podejść do konwencji nazewniczej i łącznie z przykładami. Zresztą jest ten link nawet tutaj w wytycznych Microsoft, które Marek podlinkował.
I też była fajna dyskusja na grupie azurowej na Facebooku, którą zawsze polecam, tak, oczywiście, dokładnie, żebyście odwiedzali, na temat właśnie tego, jak ludzie różnie do tego podchodzą, więc też fajne tam wnioski można było sobie powyciągać.
Tak, na koniec dnia oczywiście nazwa nie ma wpływu na funkcjonalność, natomiast z punktu widzenia operations ułatwia życie, wiadomo co,
tak,
i jak,
no,
do tego.
Tak, szukania błędów, zresztą jak popatrzy się na Azura, tak jak są stampy dzielone, także wiemy, że tu jest prot, tam 0,3, Amsterdam, tak widać, że też jest ta
jakaś konwencja trzymana.
Konwencja trzymana, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.
Dokładnie. No i co, Tomku? W dzisiejszym odcinku tak. Wszystko. Do zobaczenia w następnym. Myślę, że też chwilkę będzie, za tydzień. Tak, nie będzie nas, będziemy na wewnętrznym szkoleniu. Będzie się działo, ale myślę, że może po szkoleniu nawet coś...
Może jakieś, będziemy może mogli coś zdradzić, tak, więc zobaczymy, co się uda wyciągnąć.
Tak. Generalnie jest to wszystko pod NDA-em, jeżeli chodzi o szkolenie, więc raczej z dnia na dzień nie powiemy wszystkiego, natomiast niektóre rzeczy mogą być już...
Może uda nam się coś przemyśleć.
Tak, dokładnie.
No to w takim razie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Tydzień za to.
Dzięki. Cześć.